Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Jonathan Chait w książce The Big Con, Crackpot Economics and the Fleecing of America przedstawia polemiczną analizę amerykańskiej polityki gospodarczej od lat 70. do okresu rządów George'a W. Busha. To reportaż polityczny i popularno-naukowa książka o ekonomii, napisana z wyraźnie liberalnej perspektywy. Jej główna teza brzmi, że wpływowa część prawicy zdołała uczynić z radykalnych obniżek podatków, zwłaszcza dla zamożnych, centralną zasadę państwowej polityki, mimo słabego oparcia tych pomysłów w badaniach ekonomicznych i opinii publicznej. Chait nie ogranicza się do sporu o stawki podatkowe. Opisuje mechanizmy władzy, rolę mediów, lobbingu, partyjnej dyscypliny oraz języka, który przedstawia interesy wybranych grup jako dobro wspólne. Książka analizuje m.in. podażową teorię ekonomii, działalność Grovera Norquista, wpływ strategów republikańskich i polityczne konsekwencje deregulacji oraz deficytów. Jej celem jest pokazanie, w jaki sposób idee uznawane wcześniej za skrajne mogą stać się trwałym elementem głównego nurtu debaty. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, ekonomia podażowa jako centralny przekręt ideologiczny. Najważniejszym celem krytyki Chaita jest ekonomia podażowa, czyli przekonanie, że obniżanie podatków, szczególnie dla najbogatszych, tak silnie pobudza inwestycje, pracę i wzrost, iż może w znacznym stopniu finansować się samo. Autor traktuje tę doktrynę nie jako zwykłą, sporną szkołę ekonomiczną, lecz jako politycznie użyteczny mit. W jego ujęciu teoria ta dawała działaczom konserwatywnym język pozwalający przedstawić redystrybucję korzyści podatkowych w górę drabiny dochodowej jako politykę służącą wszystkim. Obywatelom? Chait podkreśla rozdźwięk między atrakcyjnością prostego przekazu a złożonością rzeczywistych skutków budżetowych. Niższe dochody państwa nie znikają bowiem dzięki samemu optymizmowi wobec wzrostu gospodarczego, lecz tworzą presję na deficyt, cięcia wydatków albo przyszłe podwyżki obciążeń. Autor przypomina też, że krytycy podażowych obietnic nie muszą twierdzić, iż każdy podatek jest korzystny lub że każda redukcja stawek szkodzi gospodarce. Spór dotyczy skali, beneficjentów i wiarygodności twierdzenia, że głębokie cięcia dla zamożnych automatycznie zwiększą dobrobyt powszechny. Dzięki temu książka pokazuje, jak hasło ekonomiczne może działać jako narzędzie maskujące wybór polityczny. Po drugie, od kryzysu liberalnego konsensusu do dogmatycznego zwrotu w prawo. Chait osadza sukces radykalnej prawicy w szerszej historii amerykańskiej polityki po kryzysach gospodarczych lat 70. Uznaje, że wcześniejszy liberalny konsensus wymagał korekty, ponieważ inflacja, słaby wzrost i rosnące niezadowolenie społeczne podważały zaufanie do dotychczasowych recept. Jego argument nie polega więc na prostym idealizowaniu wcześniejszego ładu. Twierdzi raczej, że uzasadniona rewizja stopniowo przerodziła się w twardą doktrynę, odporną na dowody i na własne niepowodzenia. W tej doktrynie podatki stają się niemal zawsze przeszkodą, regulacje niemal zawsze atakiem na wolność, a wydatki publiczne niemal zawsze marnotrawstwem, niezależnie od ich konkretnego celu. Autor wskazuje, że taki zwrot zmienił granice tego, co w Waszyngtonie uznawano za politycznie możliwe. Propozycje dawniej marginalne weszły do centrum debaty, a umiarkowane stanowiska zaczęto przedstawiać jako skrajne. To ważny aspekt książki, ponieważ wyjaśnia trwałość idei. Chait sugeruje, że wyborcze porażki nie muszą odwracać kierunku polityki, jeśli dana strona wcześniej zbudowała organizację. Sieci medialne i język debaty narzucający jej założenia również rywalom. Zmiana ideowa staje się wówczas zmianą instytucjonalną, trudniejszą do cofnięcia niż pojedyncza ustawa. Po trzecie, partia, media i lobbying jako infrastruktura wpływu. Książka opisuje politykę gospodarczą nie jako spokojną rywalizację ekspertów, lecz jako rezultat zorganizowanego wpływu. Chait analizuje, jak aktywiści, lobbyści, komentatorzy i partyjni strategzy potrafili wzajemnie wzmacniać swoje działania. W tym kontekście pojawiają się m.in. Grover Norquist, Karl Rove, Jack Abramoff i Ann Coulter, przedstawiani jako postacie należące do szerszego systemu, a nie wyłącznie jako indywidualne wyjątki. Ich znaczenie polega, według autora, na łączeniu mobilizacji wyborczej, presji na polityków, finansowania kampanii i medialnej polaryzacji. Szczególną rolę odgrywa dyscyplinowanie republikańskich kandydatów wokół obietnicy niepodnoszenia podatków. Taka obietnica ogranicza przestrzeń negocjacji jeszcze przed rozpoczęciem prac nad budżetem, ponieważ kompromis może zostać uznany za zdradę ideową. Shedd argumentuje także, że media mogą premiować konfliktowy, uproszczony przekaz. Gdy obniżkę podatku opisuje się wyłącznie jako ulgę dla rodzin albo jako obronę wolności. Pajtania o rozkład korzyści, deficyt i finansowanie usług publicznych schodzą na dalszy plan. Autor nie twierdzi, że każda forma organizowania interesów jest korupcją. Pokazuje jednak, że brak przejrzystości, system darowizn i ścisłe związki między polityką a biznesem mogą sprawić, iż priorytety wąskich grup zostają przedstawione jako spontaniczna wola większości. Po czwarte, podatki, deficyt i przenoszenie kosztów na państwo oraz obywateli w analizie Chaita obniżki podatków nie są odizolowanym środkiem gospodarczym. Są częścią strategii, która zmienia relacje między dochodami państwa, długiem publicznym i wydatkami społecznymi. Autor szczególnie krytycznie opisuje politykę administracji George'a W. Busha, która wprowadziła serię dużych cięć podatkowych. Jego zdaniem ich konstrukcja i polityczne uzasadnienie wskazywały, że najistotniejszym beneficjentem byli zamożni podatnicy, choć przekaz publiczny odwoływał się do powszechnej korzyści. Chait zwraca uwagę na podstawową zależność budżetową. Jeśli państwo redukuje dochody bez proporcjonalnego ograniczania zobowiązań, różnica pojawia się jako deficyt i dług. Nie jest to wyłącznie techniczny problem księgowy, ponieważ późniejsze decyzje mogą oznaczać ograniczanie programów dla uboższych, osłabienie inwestycji publicznych albo przerzucanie kosztów na przyszłe pokolenia. Autor łączy tę dynamikę z krytyką wydatków celowych, przywilejów dla dobrze zorganizowanych interesów i lekceważenia skutków dla środowiska oraz grup o słabszej pozycji politycznej. W ten sposób podważa popularny podział na małe państwo i wielkie państwo. Według jego interpretacji część konserwatywnej polityki nie zmniejsza po prostu państwa, lecz selektywnie zmienia to, kogo ono chroni, komu przyznaje korzyści i kto ponosi ryzyko finansowe. Na koniec, dlaczego poparcie dla konkretnych spraw nie zawsze daje władzę polityczną? Jednym z bardziej użytecznych wniosków książki jest rozróżnienie między opinią publiczną dotyczącą pojedynczych kwestii a skutecznym zdobywaniem i utrzymywaniem władzy. Chait wskazuje, że partia może mieć po swojej stronie większość w wielu konkretnych sprawach, a mimo to przegrywać wybory lub nie umieć przekuć poparcia w trwałą politykę. Wyborcy nie głosują bowiem w referendum nad jedną ustawą podatkową. Ocena kandydatów zależą od tożsamości partyjnej, bezpieczeństwa, wartości kulturowych, zaufania do przywództwa, mobilizacji oraz sposobu przedstawiania problemów. Dobrze zorganizowana mniejszość może zatem narzucać priorytety, jeśli jest bardziej zdyscyplinowana, konsekwentna i skuteczna w definiowaniu przeciwnika. W ujęciu Chaita prawica osiągnęła przewagę nie tylko dzięki argumentom o gospodarce, ale też przez umiejętność łączenia ich z emocjonalnie nośnymi opowieściami o elitach, podatnikach i wolności. Ta obserwacja ma znaczenie wykraczające poza amerykański spór z pierwszej dekady XXI wieku. Uczy, by nie utożsamiać sondażowego poparcia dla abstrakcyjnej zasady z mandatem dla każdego projektu realizowanego pod jej nazwą. Zachęca także do badania, kto ustala porządek debaty, jakie kwestie zostają pominięte i dlaczego argumenty ekspertów mogą przegrywać z prostszymi narracjami politycznymi. Podsumowując, The Big Con warto polecić czytelnikom zainteresowanym polityką Stanów Zjednoczonych, historią konserwatyzmu, debatami o podatkach oraz wpływem lobbingu i mediów na decyzje publiczne. Przyda się również osobom, które chcą lepiej rozumieć, dlaczego ekonomiczne hasła tak często funkcjonują w kampaniach jako znaki tożsamości, a rzadziej jako sprawdzalne prognozy. Chait pisze z jednoznacznej, liberalnej pozycji i nie ukrywa ostrego stosunku do opisywanych idei oraz postaci. Czytelnik szukający bezstronnego podręcznika wszystkich szkół ekonomicznych powinien więc traktować książkę jako argumentowaną polemikę, a nie neutralne kompendium. Jej wartość polega jednak na tym, że łączy krytykę doktryny gospodarczej z opisem instytucji interesów i komunikacji politycznej, które umożliwiły jej dominację. Dropbox w porównaniu z książkami ograniczającymi się do wyjaśniania teorii podaży albo do kroniki administracji Busha, The Big Con wyraźniej pokazuje sprzężenie między ideą, organizacją partyjną i materialnymi korzyściami. Autor nie pyta tylko, czy cięcia podatkowe działają, lecz również, kto zyskuje na ich przedstawianiu jako bezdyskusyjnego dobra i jak krytyka zostaje wypchnięta poza granice poważnej debaty. Książka pozostaje użyteczna jako studium politycznego języka ekonomii, choć jej konkretne przykłady są mocno osadzone w epoce Busha. Jej największą korzyścią intelektualną jest trening w oddzielaniu deklarowanych uzasadnień polityki od jej prawdopodobnych beneficjentów, kosztów budżetowych i infrastruktury wpływu, która utrwala dane rozwiązania. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Jonathan Chait, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.